Od tych słów świętego Jana Pawła II rozpoczynamy dzisiejszy poranek, bo dziś jest 18 maja. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie, bo dziś jest 103. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Oczywiście te urodziny będą obchodzone w całym kraju, między innymi w Warszawskiej Filharmonii będzie koncert dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II. Poprowadzi go dyrygentem będzie Bartosz Michałowski, który zgodził się na rozmowę telefoniczną dzisiaj o godzinie 8:35, a my jesteśmy we Wrocławiu. Tutaj jest kongres, my, to znaczy Łukasz Jankowski, Jaśmina Nowak i Krzysztof Skowroński. Tutaj jest kongres G2, bardzo ciekawie się zapowiada, dużo znamienitych gości i dyskusje i o geopolityce, i o gospodarce, sztucznej inteligencji, o kosmosie. O tym wszystkim będziemy Państwu w ciągu dnia opowiadali w Kurierze, w Samopołudnie, w Popołudniu, w Net, a może też w innych audycjach. My jesteśmy we Wrocławiu. Niebo we Wrocławiu zachmurzone, ale te chmury niewinne, z nich raczej nie powinno padać. Są też prześwity błękitnego nieba, ale szybko łączymy się z Kijowem.
Wojna w Ukrainie.
W naszym kijowskim studiu Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
Choć to nie była spokojna noc, bombardowane obwody ukraińskie, obwód kijowski, odeski, winnicki, charkowski. Jak noc przebiegała w Kijowie, jakie są efekty działań rosyjskich najeźdźców?
Dokładnie tak. Ta noc nie była w ogóle spokojna i prawie nie spałem tej nocy, ponieważ najpierw był alarm jeszcze wczoraj przed północą, a dalej z przyjemnością zrobiłem program wspólne skarby. No i poszedłem sobie spać, ale niedługo to trwało, bo rozległ się alarm, który trwał ponad około 3 godzin i około 6 rano ustał. Podczas tego alarmu Kijów został zaatakowany. Jeszcze nie wiemy, ile było tych rakiet i dronów, ale dokładnie tak, i rakietami, i dronami. Rakietami chyba H-101-555 z nadmorza Kaspijskiego. Wszystko, co oni wystrzelili, zostało zastrzelone nad Kijowem, ale znów odłamki tych rakiet spadły w wielu dzielnicach kijowskich. Na razie też nie mamy informacji, żeby kogoś oni ranili albo, nie daj Boże, zabili. Ciekawe, że kiedy był podobny atak, ale jeszcze bardziej masowany na Kijów kilka dni temu, to odłamki spadły też na zoo i już wiemy, że zwierząt uratował kasztanowiec. Wszystko zabrał po prostu te odłamki na siebie i uratował zwierząt, które byli pod nim. Mianowicie chyba żubry tam był ich miejsce. W Kijowie, także w Kijowie było dzisiaj głośno, ale nie tylko w Kijowie, jak powiedziałeś, też głośno było w obwodzie winnickim. Nie wiemy, czy co tam było, czy została zastrzelona rakieta albo dron, ale wiemy, że tam słychać było jakieś wybuchy, ale wybuchy słychać było i w Odesie. I w Odesie niestety my mamy jedną osobę zabitą i dwóch rannych. Tam rakiety albo drony wroga spadły na jakieś niemieszkalne budowli, ale jednak tam byli ludzie i takie tragiczne skutki tego ataku nocnego na Odesę.
te ataki rosyjskie są coraz bardziej intensywne. Przynajmniej my odnosimy takie wrażenie. Myślę, że to nie jest tylko wrażenie, tylko pojawiła się nowa rosyjska strategia torturowania Ukrainy.
Pojawiło się i też przypuszczają, że wróg tak często i masowo atakuje Ukrainę z powietrza, też dlatego, żeby odsunąć albo w ogóle zrobić tak, żeby nie było tej ofensywy, na którą my wszyscy czekamy. No, zobaczymy. Na razie sytuacja na froncie wszędzie jest stabilna, ale w Bachmucie jest bardzo dynamiczna i bardzo dramatyczna. W Bachmucie wróg nadal atakuje w tej części miasta, gdzie jeszcze są nasi obrońcy, ale i atakuje, po prostu ostrzeliwuje te wielopiętrowe budynki, które jeszcze tam są i które jeszcze są pod naszą kontrolą. I w taki sposób ostrzeliwuje, tam nie ma żadnego głodu u Rosjan, głodu tych głodu amunicji, o której oni mówią. Choć być może nie taki, jak im by chciało się mieć, nie taka ilość tych pocisków oni mają, ale tego wystarcza, żeby po prostu ścierać Bachmut z twarzy ziemi. I dla nas to jest, dla obrońców Bachmutu to jest szczególnie ważne, ponieważ po prostu nie ma gdzie ukryć się, nie ma za co zaczepiać się i gdzie mieć miejsce dla odporu, odbicia ataków wroga. Ale ciekawe, że wróg atakuje w tej części Bachmuta, ale jednocześnie za kilkaset metrów ponosi klęski na flangach od Bachmutu. I dla tych Rosjan, niezależności od tego, kto tam atakuje, Wagnerowcy albo zawodowe wojsko rosyjskie, dla tych ludzi to jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ jeżeli Ukraińcom uda się odbić te okupowane tereny wokół Bachmutu, to zajęte dzielnice bachmuckie zostaną po prostu prawie w otoczeniu. I sytuacja w Bachmucie i pod Bachmutem będzie absolutnie vice versa dla Rosjan, jak to było dla nas jeszcze kilka miesięcy temu.
Dobra wiadomość, że system antyrakietowy Patriot nie został uszkodzony na tyle, żeby nie móc pełnić swojej funkcji, a dziwna informacja napłynęła z Rosji, mianowicie trzej twórcy rakiet hipersonicznych zostali aresztowani za zdradę stanu. Coś wiesz na ten temat?
Tak, ja wiem na ten temat i to jest po prostu dla nas śmiesznie, cały internet ukraiński śmieje się nad tym, no bo tak, to jest nie bezpośrednie, ale potwierdzenie tego, że jednak kinżały rosyjskie zostały w Kijowie zastrzelone, chociaż zaprzecza to Rosja, zaprzecza to Szojgu i tak dalej, ale ci, którzy stworzyli te kinżały, już siedzą po prostu w więzieniu. Taka taktyka absolutnie iście stalinowska, powiem tak. No a tak, wczoraj była informacja od ministra obrony rosyjskiej Sergeja Szojgu, że jeden kinżał rosyjski zniszczył aż pięć tych patriotów w Kijowie. No po prostu absolutnie jednego tego kinżału вистачило. От наші оборонці Сили повітряної України підтверджають, що так, є ушкодження патріотів в Києві, але абсолютно дробне і такі, які не впливають на діяльність тих протиракетових батарей. Там ще вижутні. Там ще приїхали навіть представники Станів Зєднаних до Києва, щоб на власні очі обсервувати, яка є ситуація з тими патріотами, і вже теж видали комунікат о тим, що патріоти са ушкоджені, але абсолютно в робочим, в таким діяючим стані. Ну і дійсно, бач, може, над рано вже було ясно, слышав, бач, може, їх хук, їх діяльність.
I jeszcze jedna informacja. Parlament francuski, czy Senat francuski uznał głód na Ukrainie jako ludobójstwo i w konsekwencji powinien uznać, że cały Związek Sowiecki był państwem, który prowadził do ludobójstwa, a to by zmieniło sytuację też Rosji.
Być może, ale dla mnie ważniej jest na przykład ta informacja, że Węgrzy blokują 500 milionów euro potrzebnych dla kupienia tych amunicji dla wojska ukraińskiego i w ogóle minister spraw zagranicznych Sjarto wczoraj powiedział o tym, że Ukraina grozi suwerenności Węgier. Także dla nas to jest bardzo niepokojące. Chociaż przedstawiciele w Unii Europejskiej powiedzieli o tym, że jednak spodziewają się, że podołają weto Węgier, na przykład w kwestii głosowania za kolejny pakiet, za kolejne sankcje przeciwko Rosji.
To, o czym mówił minister spraw zagranicznych i chyba premier Węgier, to jest możliwość wysadzenia rurociągu przyjaźń, a to by oznaczało, że ropa na Węgry nie płynie.
Tak, ale i że podobno to zaproponował sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i to było w wycieku być może informacji z Pentagonu i o tym napisał Washington Post. I na to po prostu to zacytował podczas swojej wypowiedzi minister spraw zagranicznych Węgier Szijjártó.
Dmytro Antoniuk, po nieprzespanej nocy w Kijowie, gotowy do tego, żeby wystąpić w raporcie z Kijowa o godzinie 9:30. Dmytro, wypij herbatę, wypij kawę, zjedz jajecznicę, żebyś nabrał siły na kolejny 449 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie. Już idę wszystko to robić.
A my jesteśmy we Wrocławiu. To taka wrocławska piosenka, Maria Koterbska, wrocławska piosenka. Godzina 7:31. Jesteśmy we Wrocławiu, tu będzie kongres G2, bardzo ciekawe panele, bardzo ciekawe dyskusje, o tym już mówiłem tuż po godzinie 7. Michał Bruszewski, jeden z prowadzących panele, a panele poprowadzi i Jaśmina Nowak, i Łukasz Jankowski. Ja też będę miał zaszczyt prowadzić panel na temat geopolityki, dwubiegunowości świata. Gościem Poranka Wnet jest Michał Bruszewski, analityk, korespondent wojenny, portal Defense24. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Przed chwilą opisał Dmytro Antoniuk noc na Ukrainie, kolejna noc ciężkich właściwie bombardowań i działania systemu antyrakietowego. W Kijowie ten system jest skuteczny, w Odessie był mniej skuteczny. Jakie na dziś, 449 dzień wojny, jest zdjęcie sytuacji na ukraińskich frontach?
No przede wszystkim myślę, że wszyscy sobie zadają pytanie o spodziewaną ukraińską kontrofensywę. Ostatnio mieliśmy, można powiedzieć, takie małe preludium do tego, dlatego że pod Bachmutem, gdzie przecież wydawało się, że Rosjanie są zdeterminowani, żeby ten Bachmut jak najszybciej zdobyć. Mówiło się między innymi, żeby to zrobić na tak zwany Dzień Zwycięstwa, czyli na 9 maja, żeby Putin mógł odbębnić propagandowy sukces. Okazało się, że nie tylko Rosjanom tego Bachmutu nie udało się zdobyć, znaczy udało się im na pewno go zburzyć całkowicie, to jest miasto w ruinie kompletnej. Natomiast nie udało im się Bachmutu zdobyć i Ukraińcy przeprowadzili ostatnio dwa takie kontruderzenia na północnej i na południowej flance. To jest o tyle ważne, dlatego że od północy i od południa Rosjanie próbowali Bachmut otoczyć, to znaczy przede wszystkim odciąć jedyną praktycznie drogę zaopatrzenia do miasta. To by oznaczało, że miasto by się znalazło w stanie oblężenia i byłby to wielki kłopot dla obrońców. Chociaż mają oni za miastem także pozycje obronne i być może przyjdzie taki moment, że na te pozycje obronne trzeba się będzie wycofać. Ale na ten moment udało się Ukraińcom przede wszystkim na północy i na południu odrzucić nawet o 6 kilometrów Rosjan. Doszło też na tym tle w samych szeregach rosyjskich do konfliktu pomiędzy Wagnerowcami a regularnymi żołnierzami, dlatego że właściciel grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn, oskarża wojsko o ucieczkę, a wojsko oskarża Prigorzyna o to, że to Wagnerowcy opuścili pozycję, więc tak naprawdę przerzucają się odpowiedzialnością za te takie mniejsze klęski na froncie. A ponieważ te dwa uderzenia, o których wspomniałem, były poprzedzone bardzo celnym ogniem HIMARS-ami, czyli tak zwane himarsowanie, jak to piszą publicyści, to w rosyjskiej przestrzeni takiej, powiedzmy, internetowej, w tak zwanym runecie, no Rosjanie myśleli, że to już w ogóle początek wielkiej kontrofensywy, dlatego że ta nawała ogniowa była celna, skuteczna i duża i oni się naprawdę byli przygotowani, że to już ten moment. Ale oczywiście każdego dnia są spekulacje, czy Ukraińcy uderzą teraz, czy później i na jakim odcinku frontu. Właśnie wymienia się Bachmut, wymienia się Kreminną na północy, wymienia się południe, czyli Zaporoże. No, są najrozmaitsze kierunki, ale to myślę, że to jest to, czego jakby, o co wszyscy pytają. Też mam wiele pytań o to, co z kontrofensywą. Ale też Ukraińcy będą wiedzieli, gdzie i kiedy uderzyć. Oni nie walczą od roku w zasadzie, bo to też wiele osób mówi, że wojna wybuchła rok temu. Oczywiście mówimy o walkach od 2014 roku. Sam jako reporter w 2018 roku byłem w Donbasie, więc można powiedzieć, że to, co dzieje się dzisiaj, to było w takiej mniejszej skali. No właśnie tam, to każdego dnia praktycznie. No więc sytuacja jest skomplikowana. Myślę, że wszyscy oczekują jakiegoś ukraińskiego uderzenia.
Wokół naszego studia pojawiły się i Jaśmina Nowak, i Łukasz Jankowski, Michał Bruszewski. Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale najpierw poproszę Jaśminę, żeby opowiedziała, co dziś będzie się działo na kongresie G2.
Dzień dobry. No tutaj jest szereg tak naprawdę dyskusji. Ja mogę opowiedzieć na pewno o dwóch, które będę miała przyjemność poprowadzić. Jedna dotycząca polityki zagranicznej, ale też dotycząca w dużej mierze Polski. To dyskusja na temat Trójmorza, współpracy między państwami właśnie z inicjatywy Trójmorza, Unią Europejską, a Ukrainą. I tutaj jest taki ciekawy, nowy element, który został wprowadzony. Między innymi pani prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, ale będzie też Marek Budzisz, będzie pani Welina Czakarowa. To jest jedna z takich najwybitniejszych komentatorek.
Przez chwilę nas nie było słychać, być może dlatego, że przyjeżdżał jakiś duży samochód po takim moście, przy którym stoimy. Powiedziałaś o panelu, to Jaśmina Nowak ściągnęła nas tutaj do Wrocławia na kongres G2, bo w nim uczestniczyłaś. Jaka tu jest atmosfera, jacy tu są ludzie?
To już jest tak, że jestem tutaj czwarty raz tak naprawdę, od 4 lat przyjeżdżam do Wrocławia każdego roku. Jest, może powiem, co wyróżnia.
Wrocław, a tutaj internet płata figle. Przez chwilę nas nie było słychać. Piosenka jest dobra na wszystko. Myślę, że państwo ucieszyli się słysząc kabarecik starszych panów, ale my wracamy do tej poważnej rozmowy. Po raz czwarty Jaśmina jest na tym kongresie G2. I co?
Po raz czwarty jestem. Nie wiem, czy państwo słyszeli moją poprzednią wypowiedź. To, co jest tutaj na pewno wartościowe w tym miejscu, to to, że spotyka się świat biznesu. To jest taka oddolna inicjatywa ludzi nie tylko z Wrocławia, bo przyjeżdżają to oczywiście ludzie z całej Polski, ale ludzie, którzy są związani z biznesem, z prywatnym kapitałem, ale którzy interesują się zarówno właśnie gospodarką, ale w skali globalnej, a także polityką, więc to jest na pewno wartościowa rzecz. No i mamy tutaj panelistów z całego świata. Mamy osoby, które zajmują się właśnie sprawami międzynarodowymi z różnych części Europy, ale mamy też tak naprawdę bardzo takie szlachetne przedstawicielstwo zarówno świata jakby gospodarki, ekonomii, a także polityki i geopolityki z Polski. Więc mam nadzieję, że trochę wartościowych rzeczy tutaj uda się powiedzieć.
I państwo usłyszą w naszych programach, w Kurierze w samo południe, które poprowadził Łukasz Jankowski, teraz już przygotowany do swojego występu. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Jaki ty z kolei panel poprowadzisz?
Na początek panel otwarcia o tym, gdzie ma kierować się polska polityka w globalnych zmianach z politykami także po części znanymi z anteny Radia Wnet, bo będzie Michał Dworczyk, będzie Michał Kobosko, będzie Marek Sawicki, więc wszyscy znani mniej więcej, i zobaczymy, czy politycy na kongresach mówią cokolwiek innego niż na antenie Rzeczpospolitej, i zobaczymy, czy politycy mają szersze horyzonty. To jest ciekawe. O 9:00 odkryjemy, czy politycy myślą dalej niż w perspektywie ostatniej depeszy z ich biura prasowego.
Czyli jesteś silny, zwarty, gotowy, jak przystało na dziennikarza Rzeczpospolitej.
Tak jest.
Za chwilę Łukasza porwie taksówka, a my wracamy do rozmowy z Michałem Bruszewskim. Dzisiaj taka informacja, z której zaśmiał się Dmytro Antoniuk, twórcy rakiet hipersonicznych, zostali w Rosji aresztowani. Jak pan myśli, dlaczego?
No to przypomnijmy, że taka, można powiedzieć, Wunderwaffe dyktatora Rosji. Twierdził on nawet, że nie był w stanie przeprowadzić tak zwanej, jak oni to mówią, specjalnej operacji wojskowej w roku 14, bo nie posiadał jeszcze rakiet Kinżał. No, w Rosji na pewno krąży seryjny samobójca. Wśród elit ludzie wypadają przez okno, bywają aresztowani, znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Bardzo też często ludzie związani z reżimem. Żadna władza nie jest monolitem, a w tym wypadku znamy przez historię chociażby Rosji Sowieckiej. Wielokrotnie tego rodzaju działania miały miejsce, więc ja bym to widział jako wpisujący się element właśnie w tego rodzaju po prostu postsowiecką politykę, jakieś tarcia, jakieś właśnie takie osądzanie, coś w rodzaju czystek, tak, czyli też powrót do tej polityki sowieckiej.
No tak, też to skomentował Dmytro Antoniuk, ale czy to jest tak, że Putin został oszukany i ta rakieta, która została stworzona, która miała być tym czymś, za pomocą czego na pewno wygra wojnę, okazała się zupełnie czymś innym?
Czy to jest właśnie ten taki syndrom w ogóle, jak widzimy, w jaki sposób działa Kreml, to jednak widać pewien taki syndrom Kancelarii Trzeciej Rzeszy tuż przed upadkiem, tak? Notabene słynny film Upadek, pokazujący właśnie te sceny. I tutaj widać takie nerwowe ruchy Putina. Być może wmówiono mu, że to jest właśnie taka Wunderwaffe, która wygra dla niego wojnę. Natomiast sama idea polegała na tym, że ta rakieta, oczywiście poza jakąś tam skutecznością pocisku, miała przede wszystkim mieć element psychologiczny, tak? Czyli miała zastraszyć Ukraińców. Tylko się okazało, że nie tylko Kinżały, ale także inne rakiety nie były w stanie złamać oporu społeczeństwa ukraińskiego i nie było takiego elementu szoku, na który liczył Putin. Oczywiście społeczeństwo jest przerażone wojną, wielu uchodźców uciekło, natomiast nie było czegoś takiego, że po samym, prawda, wystrzeleniu tych rakiet państwo ukraińskie się po prostu zawaliło, tak, że uciekł Zełenski z Kijowa i tak dalej. No Rosjanie to kalkulowali, to nie wyszło i historia z Kinżałami także wpisuje się w taki element dosyć naiwnego myślenia elit rosyjskich, że po prostu cały świat drży przed Rosją i w tym wypadku państwo ukraińskie po prostu rozsypie się jak domek z kart, bo oni wystrzelą takie rakiety. Przecież Ukraińcy też mają swoje, no mają swoje hajmarsy, mają swoje bezzałogowce, którymi tak naprawdę nawet takimi maleńkimi cywilnymi bezzałogowcami oni w stanie są przeprowadzać operację psychologiczną, bo jak rosyjscy żołnierze oglądają kadry, wideo, gdzie są nagrywani od góry, prawda, przez te bezzałogowce rzucają granaty, niby prymitywna broń, ale to tak naprawdę działa na psychikę żołnierza rosyjskiego, który w gruncie rzeczy nie wie, czy gdy on, prawda, pójdzie spać w okopie, to nad nim przypadkiem rano nie przyleci taki mały bezzałogowiec i zrzuci granat, więc okazało się, że nie istota tkwi nawet w takim, powiedzmy, strzelistym akcie ogłoszenia, że, prawda, mamy hipersoniczne rakiety Kinżał, tylko raczej w samej motywacji do walki, którą Ukraińcy wykazują większą i trudno się dziwić, tak, bronią własnej ojczyzny, więc w tym wypadku, no to okazało się takie, można powiedzieć, Wunderwaffe dyktatora nie wypaliło.
A z kolei taką broń nowoczesną dostają i rakiety od Wielkiej Brytanii. Co to są za rakiety?
Znaczy obecnie otrzymali rakiety Storm Shadow, które, można powiedzieć, zwiększają zasięg, jeżeli chodzi o możliwości rażenia celów ze strony strony ukraińskiej. No i co one dają? Przede wszystkim wiele się mówi o tym, że mogą zostać użyte na przykład właśnie do tej wspomnianej, jak się poprzednio łączyliśmy, kontrofensywy, gdzie to, co jest kluczowe, no mogą razić cele za liniami wroga. To pod tym hasłem kryje się to, że po prostu wszelkiej maści punkty koncentracji, sztaby, linie zaopatrzenia, broń, wszystko to, co znajduje się na tyłach wroga, zniszczone, powoduje wśród Rosjan panikę i to, że mają problemy z tymi liniami. Sprawdziło się to pod Chersoniem, między innymi, gdzie tak naprawdę Ukraińcy zniszczyli linie rosyjskie i to zgrupowanie rosyjskie na zachodnim brzegu Dniepru po prostu nie miało amunicji i żywności, dlatego że te linie zaopatrzenia zostały sparaliżowane, miejsca koncentracji, sztaby, magazyny broni i tak dalej, magazyny amunicji, paliwa. I w tym momencie to zgrupowanie tak naprawdę musiało się wycofać z Chersonia, bo gdyby się nie wycofało, zostałoby całkowicie zniszczone. 11 listopada zeszłego roku Ukraińcy wyzwolili Cherson. Więc tego rodzaju rakiety to jest na pewno element tego, że Ukraińcy mogą po prostu radzić te cele za liniami wroga.
Widziałem, że pan będzie prowadził panel o polskim przemyśle zbrojeniowym, między innymi jak ten przemysł zbrojeniowy Polski od 24 lutego 2022 roku się zmienił.
Znaczy widzimy przede wszystkim to, że no w ogóle nastąpiło takie przebudzenie w Europie, w świecie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na produkowanie broni. To są nawet takie elementy jak produkcja amunicji, prawda, słynna sprawa dotycząca Unii Europejskiej, pakiet miliona pocisków dla Ukrainy, jakie były z tym problemy, bo Francja też stawiała takie swoje weto. Więc jeżeli chodzi o Polskę, no to jakby tutaj są dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, my jeszcze przed wojną stawialiśmy na wzmocnienie Wojska Polskiego, tak? Czyli to założenie, że ma być 300 tysięcy żołnierzy, kupowanie broni, między innymi kupiliśmy Bayraktary jeszcze zanim, prawda, w tej pierwszej fazie wojny, one się tak skutecznie sprawdziły. Więc na pewno jest i są zakupy zagraniczne, no i też ten przemysł zbrojeniowy nasz, lokalny, siłą rzeczy musi to obsługiwać, ale też oczywiście mamy swoje produkty, tak, armatochaubice Krab, na Ukrainie sprawdziły się wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun, słynne afery z karabinkami Grot, które okazały się wcale nie takie wadliwe, jak jeden z portali pisał i Ukraińcy je sobie chwalą, więc mamy tego rodzaju sytuację, że ten przemysł zbrojeniowy ma swoje flagowe produkty, on się rozwija, musi zwiększyć moce produkcyjne, to raz. Natomiast drugim elementem jest to, że jakby wojna niestety potwierdziła ten kurs. To znaczy okazało się, że właśnie tej broni potrzeba jak najwięcej, a wojna jeszcze spowodowała to, że no siłą rzeczy koalicja aliantów zachodnich przekazuje broń Ukrainie, w tym Polska, między innymi czołgi T-72, armatochaubice Krab. I to powoduje, że powstaje taka pewna luka, tak, którą trzeba w pilnej sytuacji operacyjnej załatać. Stąd postawiono na, można powiedzieć, jeżeli chodzi w ogóle o zbrojenia, szybkie tempo zakupów, tego co jest dostępne i to co jest dobre, tak? No bo na przykład broń z Korei jest nowoczesna, kompatybilna z bronią zachodnią, więc mamy tego rodzaju sytuację, że wojna wiele procesów przyspieszyła, choć my przed wojną pewnie jako jeden z nielicznych w ogóle krajów Europy wychodziliśmy z takiego założenia, że czasy mogą być niebezpieczne i Rosja jest zagrożeniem. Jakby Polska na świecie broniła takiej tezy, że musimy pamiętać, że Rosja jest zagrożeniem. Świat udawał, że nie, no i się okazało, że mieliśmy rację.
Michał Bruszewski, korespondent wojenny Portal Defense 24, był gościem Poranka Wnet. Popatrzymy teraz na zegarek. Jest godzina 7:49. My jesteśmy we Wrocławiu. Państwo są w tych wszystkich miejscach, w których państwo są. I z tego miejsca my zapowiemy zespół Bajm, a państwo go posłuchają.
My kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Kronika paryska.
Wiem, że państwo czekali na Piotra Wita i doczekali się. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, i witam wszystkich państwa. Kościół katolicki, depozytariusz prawdy Chrystusowej, od 2000 lat przypomina co tydzień nauki Ewangelii synoptycznych, czyli mówiących to samo na cztery głosy. Mówimy o Ewangeliach, że wraz z kanonem prawa rzymskiego tworzą korzenie Europy, choć niekoniecznie Unii Europejskiej. Walery Giscard d'Estaing, redagując konstytucję Unii, usunął z niej wzmiankę o korzeniach chrześcijańskich. Niemniej, wzmiankowane czy nie, nauki Ewangelii stanowią fundament filozoficzny Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podobnie jak są podstawą etyki, którą intuicyjnie kierujemy się na co dzień, a przynajmniej powinny stanowić. Żeby nie popadać w ton kaznodziejski, wróćmy do rzeczywistości, to znaczy do oszustwa, kłamstwa, korupcji oraz do Jerzego Sorosa. Pismo Święte potępia przekupnych sędziów, między innymi w dwóch przykazaniach danych Mojżeszowi. Nie kradnij, nie kłam, a nawet bardziej sądowo, nie mów fałszywego świadectwa. W Unii Europejskiej sprawy się komplikują. Pisząc regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, redaktorzy zapomnieli w artykule 28 umieścić zakaz przyjmowania przez sędziów pieniędzy od podsądnych, jak również nie ustalili sposobu na usuwanie sędziów, którym przekupstwa dowiedziono. Jerzy Soros, który ma oko na wszystko, spostrzegł to zapomnienie, jeżeli sam go wcześniej nie zainspirował, gdy stosunki amerykańskiego miliardera z Trybunałem Europejskim datują się nie od dzisiaj. W 2011 roku poskarżył się Trybunałowi na krzywdę wyrządzoną mu przez sędziów francuskich. W istocie Trybunał Kasacyjny w Wersalu po długim namyśle zatwierdził wcześniejszy wyrok skazujący Sorosa, depcząc jego zdaniem artykuł 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oparty o rzymską zasadę nullum crimen nulla poena sine lege, czyli że nikt nie może być ścigany za czyn, który nie był nazwany przestępstwem w momencie jego popełnienia. Chodziło o największy skandal polityczno-finansowy we Francji, wielkie oszustwo bankowe z udziałem osobistości politycznych z otoczenia François Mitterranda. Soros jako jeden z tajemniczych został skazany na grzywnę miliona franków. Kara symboliczna w stosunku do miliardów będących w grze. Ale i tego finansiście było za wiele. Po odrzuceniu skargi na niesprawiedliwość przez Trybunał w Strasburgu, skazany Soros zakrzątnął się, aby na przyszłość Sąd Europejski bardziej liczył się z jego zdaniem. Po kilku latach udało mu się dopiąć swego. Europejski Trybunał Praw Człowieka poprawił się i począł orzekać zgodnie z oczekiwaniami Sorosa. Zdziwiony pewnymi wyrokami, adwokat Gregor Papidek zainteresował się pochodzeniem i życiorysami sędziów. Mrówcza praca pozwoliła mu odkryć, że na 100 urzędujących w Strasburgu między 2009 i 2019 rokiem 22 jest bezpośrednio podległych Sorosowi. Zanim zasiedli za trybunałem, tych 22 sędziów było pracownikami ONG, czyli organizacji nierządowych. Powołane do stworzenia chaosu etycznego w Europie, te twory są finansowane przez Sorosa. Prowadzą propagandę małżeństwa gejów i lesbijek, prawo młodzieży do zmiany płci, do skrobanek, do eutanazji. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu wytrwale rozbijają ewangeliczny fundament moralny Europy. Przypadek Polaka zagłodzonego na śmierć w szpitalu w Plymouth w Anglii zwrócił uwagę adwokata Papinka. Sławomir, afera była głośna przed paru laty, skutkiem wylewu do mózgu zapadł w śpiączkę koma. Został uznany przez szpital za nieuleczalnego i odłączony od pożywienia. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w tej sprawie orzeczenie, którego sam Soros nie zredagowałby lepiej. Sławomir zmarł z głodu mimo starań rodziny, która chciała go sprowadzić na leczenie do Polski i mimo interwencji biskupa Gondeckiego. Odnosząc się do sprawy sędziów uzależnionych zasiadających w niezawisłym organie, Trybunał obiecał zrobić u siebie porządek za 2 albo za 3 lata. Zanim to nastąpi, sędziowie Sorosa nadal będą kształtować fundament etyczny Europy. Tyle w Europie. Tymczasem w Paryżu zbliżenie władzy z ludem nie całkiem się powiodło. Rząd liczył na zmęczenie narodu. Po wielu tygodniach manifestacji i strajków przeciwko polityce rządu, władza musiała jednak zmienić taktykę. Powróciły oskarżenia przeciwko jakiejś widmowej, skrajnej prawicy, przeciwko bardziej cielesnej, skrajnej lewicy. Niektórzy prefekci policji zakazali manifestacji w swoich departamentach w trosce o ochronę mienia i życia obywateli. Straszono rozrubami dokonanymi bezkarnie przez tajemniczy Black Bloc. Nikt nie wie, kim są ci z Black Bloku, gdyż policji nie udaje się złapać ani jednego, żeby łagodną perswazją, z której policja francuska słynie, nakłonić go do wydania pozostałych kilkudziesięciu. Pojawiają się jak na zawołanie zawsze, kiedy trzeba skompromitować manifestację. Więc naród również zmienił taktykę. Nie mogąc krzyczeć, powrócił do tłuczenia w garki. Tak zwana kasrolada od kasrol, rondel, czyli kocia muzyka odgrywana na rondlach, stanowi ulubioną melodię bojową niezadowolonych Francuzów. Prezydent Macron próbował rozładować powszechne niezadowolenie, próbując kąpieli w tłumie. Ale wszędzie, gdzie się pojawił, jego pojednawcze słowa zagłuszał hałas rondli. Po tych doświadczeniach policja zamknęła Avenue des Champs-Élysées i otoczyła je szczelnym kordonem 8 maja, kiedy prezydent składał wieńce na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym. Ale i tak dźwięk rondli dobiegał z sąsiednich ulic. Prasa trzymana z daleka uznała, że prezydent Macron w Paryżu urządził kąpiel w tłumie przy drzwiach zamkniętych. A karykaturzysta narysował prezydenta, jak ściska ręce nieistniejącym przechodniom i mówi bonjour, bonjour do ludzi, których nie ma. Kiedy wejdziesz między wrony, ucz się krakać jak i one. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastosowało francuską metodę i postanowiło trzymać niezależną prasę z daleka od wydarzeń. Nie zostałem zaproszony do ambasady w dniu 10 maja na odłożone obchody Święta Narodowego. Nie wiem, czy to delikatne upomnienie ma związek z moimi publicznymi wypowiedziami na temat polityki kulturalnej MSZ-u, czy też z planowanym upaństwowieniem bibliotek Polonezy. Czcigodna instytucja emigracyjna zachowała niezależność przez 200 lat. Kiedy jej budynki wartości 80 czy 100 milionów euro przejdą na własność państwa, bibliotece zagrozi zniknięcie. W demokracji rządy się zmieniają. To, co jeden rząd otworzył, drugi rząd może zamknąć, a może nawet, dlaczego nie, sprzedać. 2 pałace Instytutu Polskiego w Paryżu już od dawna nie należałyby do nas, gdybyśmy my, emigracja, nie urządzili hałaśliwych protestów. Skutkiem naszych manifestacji panu ministrowi Sikorskiemu nie udało się sprzedać polskiego dziedzictwa narodowego, ale udało się zamknąć placówkę na długie lata. Sikorski przeminął, lecz jego polityka trwa. Instytut Polski w Paryżu od 15 lat nie istnieje, gdyż MSZ dobrej zmiany nigdy nie otworzył go na powrót. Ten sam los może spotkać 200-letnią bibliotekę Polonezy, jeśli jakiś nowy Sikorski pojawi się pewnego dnia z notarialnym tytułem własności w ręku.
Za nami Kronika Paryska, a teraz... Jest 8:02 i w tym wydaniu wiadomości wybuchy w Kijowie i innych rejonach Ukrainy. Relacja Dmytra Antoniuka. Będziemy nadal rozwijać opartą na wzajemnym szacunku współpracę z Ukrainą. Wizyta chińskiego emisariusza oraz powódź we Włoszech. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
W nocy Rosja dokonała zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Rozległ się alarm, który trwał około 3 godzin. Kijów został zaatakowany i jeszcze nie wiemy, ile było tych rakiet i dronów. Wszystko, co oni wystrzelili, zostało zastrzelone nad Kijowem, ale znów odłamki tych rakiet spadły i w Odesie. I w Odesie niestety my mamy jedną osobę zabitą i dwóch rannych.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała rozmowa na Wnet FM. Będziemy nadal rozwijać obopólnie korzystną i opartą na wzajemnym szacunku współpracę z Ukrainą, a także wspierać ten kraj w miarę posiadanych możliwości, oświadczyło MSZ Chin po wizycie specjalnego wysłannika rządu Li Huiya w Kijowie. Specjalny przedstawiciel rządu przebywał na Ukrainie od wtorku do środy. Minister Kułęba szczegółowo poinformował wysłannika o zasadach przywrócenia trwałego i sprawiedliwego pokoju opartego na poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, powiadomiło wczoraj MSZ w Kijowie. Szef ukraińskiej dyplomacji miał też zwrócić uwagę na znaczenie udziału Chin we wdrażaniu formuły pokojowej opracowanej przez prezydenta Zełeńskiego, inicjatywy zbożowej na Morzu Czarnym oraz bezpieczeństwa nuklearnego. Li Huiya planuje również odwiedzić Polskę, Francję, Niemcy i Rosję, aby omówić polityczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego z każdą z tych stron. Specjaliści, którzy brali udział w projektowaniu między innymi hipersonicznych pocisków dla rosyjskiej armii, zostali aresztowani pod zarzutem zdrady. Jak podaje portal The Moscow Times, trzem naukowcom z ośrodka z Nowosybirska grozi nawet dożywotnie więzienie. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Sprawę komentował w poranku Wnet redaktor portalu Defense24, ekspert do spraw bezpieczeństwa Michał Bruszewski.
Tutaj widać takie nerwowe ruchy Putina. Być może wmówiono mu, że to jest właśnie taka Wunderwaffe, która wygra dla niego wojnę. Natomiast sama idea polegała na tym, że ta rakieta, oczywiście poza jakąś tam skutecznością pocisku, miała przede wszystkim mieć element psychologiczny, czyli miała zastraszyć Ukraińców. Tylko się okazało, że nie tylko Kinżały, ale także inne rakiety nie były w stanie złamać oporu społeczeństwa ukraińskiego i nie było takiego elementu szoku, na który liczył Putin.
Mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa Michał Bruszewski.
Prognoza pogody.
Dziś na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu, w Karpatach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na krańcach wschodnich, około 15 w centrum, do 18 stopni Celsjusza na zachodzie i Mazurach.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Manchester City awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj rozgromił w półfinale Real Madrid 4-0. Dwie bramki Bernardo Silva, jedną Akunji, a wynik spotkania ustalił już w doliczonym czasie Julian Alvarez. 10 czerwca w Stambule zatem Manchester City zagra z Interem Mediolan. Wczoraj zdecydowanie lepsza angielska ekipa zrewanżowała się Realowi za blamaż i upokorzenie sprzed roku, kiedy to już w doliczonym czasie straciła bramkę na awans. Wczoraj sędzią tego meczu był Szymon Marciniak i był generalnie chwalony za prowadzenie tych zawodów. A więc przed nami wielki finał Manchester City Inter Mediolan. Natomiast dziś dwa półfinały w piłkarskiej Lidze Europy, między innymi z udziałem także naszych piłkarzy. Sevilla gra z Juventusem, szczęsny Milik oczywiście w barwach Turyńczyków, 1-1 w pierwszym meczu, a Bayer Leverkusen u siebie podejmuje Romę. Roma ma jedną bramkę przewagi, 1-0 wygrała w pierwszym meczu. Nikola Zalewski jest etatowym piłkarzem ekipy Jose Mourinho. Rzym, to o czym mówiłem po godzinie 7, Iga Świątek skreczowała i pożegnała się z turniejem w Rzymie. Skreczowała, znaczy złapała kontuzję, która wyeliminowała ją z dalszej gry. Pierwszego seta Iga z Jeleną Rybakiną wygrała 6-2, w drugim prowadziła już 4-2, ale przegrała 6-7 i to właśnie w tym drugim secie zaczęły się problemy z prawym udem. Wyszła na trzeciego seta już z obandażowanym, właśnie z obandażowaną nogą i jak się okazało przy wyniku 2-2 nie mogła już kontynuować gry. Jak powiedział Tomasz Wiktorowski, trener Igi, dziś czeka rezonans magnetyczny. Zobaczymy, jaka ta kontuzja, jaki wywoła wpływ na dalsze treningi. Niemniej jednak Jelena Rybakina, no to jest taka rywalka, która absolutnie idzie nie leży. Trzy razy się spotykały, trzy razy wygrywała Rybakina. Oczywiście no, ten mecz można powiedzieć, że niedokończony, ale skreczowanie oznacza, że Rybakina gra dalej. Awansowała do półfinału na kortach w Rzymie. Duża sensacja w turnieju panów, bowiem Duńczyk Holger Rune wyeliminował Nowaka Dziokowicza. Nowak Dziokowicz od początku tego turnieju miał problemy, niemniej jednak tutaj Holger Rune, młoda fala, można powiedzieć, z Danii zmiotła Nowaka Dziokowicza. A jeszcze tylko wrócę do meczu Igi Świątek, bo taka ciekawostka. Na początku tego spotkania zadzwonił telefon w torbie Igi Świątek. Sędzia musiał przerwać mecz. Iga rzeczywiście znalazła ten telefon, musiała go wyłączyć i oddać sztabowi szkoleniowemu. To się nie zdarza w świecie tenisa, a więc to już od początku było coś nie tak z tym meczem. Miejmy nadzieję, że Iga się pozbiera przed Roland Garros. I jeszcze jedna informacja. Polscy piłkarze ręczni, a konkretnie Orlen Wisła, stoczyła bardzo dramatyczny pojedynek z Magdeburgiem. Niestety przegrała, odpadła w drodze do Final Four 28-30. Kosatorow 8 bramek dla Orlenu, dla polskich nawciarzy także Milicz 7, natomiast bardzo dobrze grał duet Magdeburga Dagmar Smith i to oni poprowadzili ekipę z Niemiec do półfinałów. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama. Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Forum G2, jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-geopolitycznych już 18 maja we Wrocławiu. Panele dyskusyjne, rozmowy, strefy specjalne i networkingowe. Geopolityka, gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne i militarne. Sztuczna inteligencja, innowacyjny biznes i technologie kosmiczne. Forum G2, czas wielkich decyzji. 18 maja na Tarczyńskiej Arena. Bilety i agenda na forumg2.com. Wielkie decyzje zapadają tu i teraz.
Po reklamie.
Autopromocja. Kazachstan. Jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beszbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17.30. Justyna Rudnicka.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Jest godzina 8.11, poranek wnet z Wrocławia. Poranek wnet oparty na nadziei. Jest nadzieja, że internet będzie działał mniej więcej przyzwoicie, nie zerwie kolejnego połączenia. Z nadzieją, że Łukasz Jankowski znajdzie na kongresie G2 teraz o godzinie 8.11 gościa, z którym przeprowadzi rozmowę. A dzisiaj 18 maja, 103. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Po godzinie 8.30 gościem Poranka Wnet będzie Bartosz Michałowski, dyrygent Orkiestry Filharmonii Warszawskiej, w której dzisiaj z okazji rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II będzie uroczysty koncert. Teraz w poranku jeszcze jedna informacja, bo ekipa Radia Wnet jest we Wrocławiu. Łukasz Jankowski, Jaśmina Nowak i Krzysztof Skowroński i Ryszard Gajewski. Tutaj będziemy prowadzić rozmaite rozmowy i dojedzie do nas ze studia z Zanysą Jan Bogatko, który również będzie gościem poranka Wnet, ale to o godzinie 8.45, a druga ekipa wylądowała na lotnisku pod Wenecją. W Wenecji jutro uroczyste otwarcie Biennale, tym razem poświęcone architekturze i stamtąd też będziemy mieli opowieści, ale to już jutro, a teraz zaśpiewają czerwone gitary.
to okazuje się, że na granicy z Polską znacznie więcej stwierdzono nielegalnych przekroczeń granicy niż na granicy z Austrią, mimo że ta granica jest pilnowana przez Straż Graniczną niemiecką w znacznie większym stopniu. Tutaj zresztą też się tej granicy pilnuje. Ja przejeżdżam ze studia za Nysą, za Nysę i widzę na moście granicznym samochody Policji Federalnej, bo Policja Federalna, Bundespolizei, zajmuje się kontrolą granic. Tego nie robi lokalna policja, tego nie robi Policja Saksońska, to robi Policja Federalna i tam stoi ich radiowóz i zatrzymują samochody. Głównie na polskiej i obcej, nie niemieckiej rejestracji przyjeżdżające z kierunku Polski, zwłaszcza jeżeli są to samochody duże, mogące przewieźć znacznie więcej osób. Widzi się, że również zatrzymuje się czasem pieszych, którzy nie pasują niejako do obrazu tego miasta. Nie są to długonogie blondynki, tylko jest to po prostu inny wygląd. To oznacza także i wieczorami helikoptery, które latają wzdłuż granicy. To oznacza, że Niemcy są tym bardzo poważnie zaniepokojeni. Kraje, rządy krajów graniczących z Polską, krajów związkowych, również domagają się wprowadzenia kontroli granicznej z Polską. Najbardziej zaskakująca jest również wypowiedź tego rzecznika klubu poselskiego CDU-CSU Aleksandra Troma, który mówi, że należy oczekiwać od Polski, że lepiej będzie zabezpieczać zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. To znaczy, nie wiem, co chcę przez to powiedzieć, że płot na granicy z Białorusią musi być postawiony znacznie wyższy albo więcej po prostu osób ma kontrolować tę granicę. Tutaj Trump właśnie mówi, że liczba nielegalnych migrantów eksploduje, a kanclerz i minister spraw wewnętrznych, to jest kobieta, pani minister spraw wewnętrznych, patrzy się bezczynnie, przygląda się tej sytuacji, jak gdyby nic. Rosja i Białoruś instrumentalizują migrantów celem destabilizacji Zachodu i Turcja w tym im pomaga. Tutaj po prostu Trump mówi to, co cały czas mówi rząd w Warszawie, ale kto się będzie przejmował jakim rządem w Warszawie? Tutaj chodzi tu o nasze interesy Rzeszy, zdaje się, chce powiedzieć pan Trump. Rząd federalny musi tutaj zdecydowanie stawić czoło rozwojowi sytuacji i urządzić stacjonarne kontrole graniczne na granicy z Polską, mówi Trump, i domaga się też zakazu lądowania w Unii Europejskiej samolotów tych linii lotniczych, które przewożą migrantów bezpośrednio do Rosji czy na Białoruś, i że rząd federalny musi wreszcie się zbudzić z drzemki i przystąpić do pracy. Tutaj oczywiście kanclerz Olaf Scholz na szczycie dotyczącym migrantów wspólnie z 16 premierami rządów krajowych wyraził gotowość rozszerzenia stacjonarnych kontroli granicznych i zapowiedziano, że tutaj będzie również ta kontrola graniczna wprowadzona w razie konieczności. Tutaj oczywiście Michael Stübken i Armin Schuster z CDU, którzy są ministrami spraw wewnętrznych w Brandenburgii i Saksonii, domagają się od minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser z SPD, aby ona tutaj wprowadziła te stacjonarne kontrole na granicy z Polską i żeby zgłosiła to do Unii Europejskiej. Tu istnieje taki wymóg formalny, że trzeba po prostu zgłosić taki zamiar, aby tego typu wstrzymanie się od odstępstwo od regulacji szengeńskiej mogło być legalne. Tutaj mówiła ona sama na łamach West am Sonntag. Weser chce po prostu, aby ta notyfikacja była przeprowadzona, ale jakoś zwleka z tym, zarzucają jej krytycy. Zgodnie z tym, co podaje również Polska Straż Graniczna, na którą powołują się niemieckie gazety, w tym wypadku jest to Die Welt, również wyraźnie wzrasta liczba nielegalnych migrantów, którzy dostają się do Niemiec, a białoruscy urzędnicy graniczni pomagają im w nielegalnym przekroczeniu granicy, a więc to wskazuje na to, że ten charakter prowadzenia tej akcji migracyjnej z terytorium Białorusi to jest po prostu pewna forma wojny, której celem jest destabilizacja sytuacji w Europie Zachodniej, którą oni realizują. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że jest to przez nich po prostu prowadzone. Nawet w tak zwanych mediach społecznościowych są pokazywane trasy, którymi najlepiej i jak dostać się na Białoruś, by następnie przedostać się do Polski. No to jest publiczną tajemnicą, że te firmy, jak to nazywa się zbiorczo Biuro Podróży Łukaszenki, zajmują się za pieniądze transportem bogatych uciekinierów z kraju, które chcą sobie poprawić życie, znajdując się na Zachodzie, czy dostać się do swoich rodzin, na przykład w Berlinie, do tych słynnych mafii arabskich, które dokonują różnego rodzaju przestępstw, z którymi sobie policja niemiecka nie jest w stanie poradzić. Polska tutaj usiłuje, wprawdzie mówi się, zatrzymać przejazd tych nielegalnych migrantów, ale po prostu tutaj nie daje się tego zrobić przy takiej ilości ich, którzy nacierają na polską granicę wschodnią, i być może należałoby im pomóc, ale o tym się raczej nie mówi, no bo przecież to chodziłoby o pieniądze, a wszyscy chcą, żeby były sprawy, znajdowały dobre rozwiązanie, ale najchętniej za darmo, żeby to nie obciążało żadnych budżetów.
To tu postawmy kropkę, bo dzisiaj jest 18 maja, 103. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Za chwilę wnet będziemy mieli rozmowę z panem Bartoszem Michałowskim, dyrygentem Orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Dzisiaj w Warszawie uroczysty koncert z okazji rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. A pana przygody, czy pana spotkania ze świętym Janem Pawłem II, miał pan okazję jako dziennikarz i jako człowiek zbliżyć się do Ojca Świętego?
Tak, miałem. To było wielkie przeżycie dla mnie. To było w listopadzie, nie pamiętam, 18 czy 19 listopada 1980 roku w Altötting. To jest miejsce kultu maryjnego w Bawarii, można powiedzieć bawarska Częstochowa. Tam przybył Jan Paweł II i zresztą towarzyszył mu kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, i miałem szczęście, była piękna pogoda, pamiętam, mimo tego listopada, było dość ciepło. Dobiegłem z takim wielkim magnetofonem wiszącym jako reporter Radia Deutschlandfunk na ramieniu, dobiegłem do Ojca Świętego i zadałem mu kilka pytań, on odpowiedział. Tego nie wolno było zrobić, ja zrobiłem to całkowicie nielegalnie, ale proszę Państwa, to miało miejsce 43 lata temu. Ja byłem wtedy, można powiedzieć, bardzo młodym dziennikarzem i chciałem za wszelką cenę pokazać się, jaki jestem doskonały. No i się pokazałem, a wszyscy później mi bardzo, bardzo tego zazdrościli. To było w Altötting z Janem Pawłem II i to było dla mnie niezwykle ważne wydarzenie. Dzisiaj, 18 maja, obchodzimy dzień w niebo wzięcia Chrystusa Pana. W Polsce jest to święto obchodzone w niedzielę, tutaj jest dzisiaj dzień wolny od pracy i to jest ten zbieg okoliczności urodziny papieża, 18 maja, w niebo wstąpienie, więc to jest dzień w niebo wstąpienia, więc to jest niesłychanie symptomatyczne. To jest też jakiś symbol tego, co się może wydarzyć niebawem i mam nadzieję, że się wydarzy w związku z tymi wszystkimi obelgami, jakie bolszewicy zarzucają Janowi Pawłowi II. Jest to zupełnie podobne do tego wszystkiego, co robiono podczas jego pontyfikatu i po jego pontyfikacie, zwłaszcza mam na myśli tutaj zamach, który miał miejsce w Watykanie, więc to wstrząsające rzeczy.
Powiedział redaktor Jan Bogatko, z którym mam nadzieję dzisiaj spotkamy się we Wrocławiu na kongresie o geopolityce, o gospodarce, o nowoczesnej technologii i o kosmosie. Tak, panie redaktorze?
Mam nadzieję, tak jest.
Jest godzina 8:32. Porzucamy studio za Nysą i posłuchamy piosenki, której tytuł brzmi po angielsku Crazy. I teraz czas na zapowiadaną rozmowę. Przy telefonie Bartosz Michałowski, dyrygent Orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Sprostuję, dyrygent chóru. Szefem orkiestry jest Andrzej Borejko.
dyrygent chóru. Informacja sprostowana. Dzisiaj koncert z okazji 103. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Co zabrzmi w Filharmonii Warszawskiej?
Nie tylko muzyka, ale także teksty zarówno Karola Wojtyły, jak i Jana Pawła II, dlatego że postanowiliśmy połączyć muzykę z jego tekstami, oczywiście tak, aby muzyka nawiązywała do dzieł literackich Karola Wojtyły, Jana Pawła II. A zatem kompozytorzy głównie polscy, msza poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II, napisana przez Pawła Łukaszewskiego, a także jego Nunc Dimittis, czyli słowa z Kantyku Symeona. Będzie piękne Ave Maria Mortena Lauritsena, będzie utwór O ziemio Polska Juliusza Łuczuka, napisany do słów Jana Pawła II wypowiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki. I będzie też oczywiście Tu es Petrus, do tego utworu znamiennego nie powinno zabraknąć. Tym razem w wersji być może mało w Polsce znanej, ale przepięknej, brytyjskiego kompozytora Roberta Pearsella. I te utwory przeplatamy tekstami takimi jak fragmentami tekstów, takich jak Tryptyk Rzymski, Ojczyzna, Matka, Rozważania o życiu i śmierci. Wydaje się, że powstał z tego bardzo piękny program właśnie poprzez to, nie tylko poprzez to, że muzyka i teksty są tak wartościowe i piękne, ale także, że są ze sobą zespojone, nawiązują do siebie podczas całego koncertu.
Nie wiem, czy są jeszcze bilety, czy jeszcze można przyjść do Filharmonii, ale warto na pewno spróbować, bo rzeczywiście ten koncert zapowiada się na wspaniały koncert i właściwie można powiedzieć wspaniała okazja, 103. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. A czy pan robi to z powodów profesjonalnych, czy z powodu czci dla świętego Jana Pawła II?
To w moim przypadku jest połączenie zarówno jednego powodu, jak i drugiego, dlatego że z jednej strony oczywiście jest to dla mnie kolejny piękny koncert, który mogę przygotować, inspirujący bardzo pod kątem programowym, dlatego że sama postać i same teksty świętego Jana Pawła II po prostu sprawiają, że przychodzi do głowy od razu wiele utworów, które mogłyby te teksty wzmacniać, do nich nawiązywać, a z drugiej strony postać Jana Pawła II jest dla mnie o tyle ważna, że ja urodziłem się w 1979 roku. Wszyscy wiemy, jaka to data w jego pontyfikacie, jak ważna dla Polski. I wydaje mi się, że to gdzieś jego postać zawsze towarzyszyła mi, zawsze w moim życiu była obecna. Od początku do końca, od objęcia stolicy Piotrowej po ten moment, w którym odszedł do domu ojca. W związku z czym dyrygując i wpatrując się od czasu do czasu w jego oblicze, ponieważ nad organami w sali koncertowej Filharmonii Narodowej zawisł już taki bardzo miły, sympatyczny wizerunek Jana Pawła II, uśmiechniętego, z taką refleksją w oczach. I dyrygując tymi utworami, które wybrałem do tego programu, czuję się w jakiś sposób szczególnie, dlatego że ta postać towarzyszyła mi od zawsze.
A który z tych utworów najbardziej do pana przemawia słowami i wizerunkiem świętego Jana Pawła II?
Ja jestem bardzo, bardzo zakochany w muzyce Mortena Lauritsena, jest przepiękna, więc jego Ave Maria, który spotyka się z tekstami ze zbioru Matka, to jest utwór, który na pewno do mnie przemawia. Bardzo podoba mi się też Nunc Dimittis Pawła Łukaszewskiego, refleksyjne dzieło. Te słowa są przede wszystkim piękne. Teraz pozwól, Panie, odejść cudze swojemu w pokoju, gdyż moje oczy ujrzały zbawienie, które przygotowałeś dla całego świata. No, teksty, same teksty też biblijne są tutaj piękną inspiracją, w związku z czym no, chyba te dwa utwory to, ale na przykład utwór Łuciuka, często niedoceniany, ten do słów Jana Pawła II, O ziemio Polska, ziemio trudna, ziemio piękna, ziemio moja, naprawdę robi piękne wrażenie, mimo że to jest bardzo prosty utwór, ale w swej prostocie szlachetny i taki mocno przemawiający do słuchaczy. Także każdego, kto wybierze się na koncert, mogę zapewnić, że podczas słuchania każdego utworu będzie, myślę, doznawał wielkich emocji.
A jest jeszcze szansa, żeby się dostać na ten koncert?
Chyba bardzo niewielka. Jeżeli zostały jakiekolwiek bilety, to być może w sytuacjach losowych ktoś oddawał w ostatniej chwili i te bilety trafią do sprzedaży, więc warto na pewno dla samego koncertu, warto próbować do ostatniej chwili dzwonić, czy też podejść do Filharmonii, do kasy i dowiedzieć się, czy jeszcze nie został jakiś bilet, ale rzeczywiście już wczoraj chyba można było powiedzieć, że sala jest wyprzedana cała.
Ponieważ urodził się pan w 79 roku, to jest pan dokładnie pokoleniem świętego Jana Pawła II. Czy poczuł się pan zraniony i dotknięty tą całą dyskusją, która niedawno miała miejsce w Polsce?
Wydaje mi się, że to jest bardzo jednostronne spojrzenie, takie nastawione na jakiś konkretny cel i nie chcę dyskutować z faktami, jeżeli w ogóle jesteśmy w stanie do nich docierać. Natomiast miałem wrażenie, że zamknięto się całkowicie na wielki dorobek tej wybitnej postaci, na to wszystko, czego dokonał podczas swojego pontyfikatu, wiele razy dokonując rzeczy przełomowych, po raz pierwszy, których nikt wcześniej nie dokonywał. W związku z czym na pewno nie tak powinno to wszystko wyglądać. Jeżeli ktokolwiek chciałby cokolwiek badać i odkrywać, to z poszanowaniem tego wszystkiego, co zostało dokonane, co się stało za sprawą tego wielkiego człowieka. I szczerze mówiąc, no, pozostawia to we mnie cały czas bardzo duży niesmak.
A my czcimy świętego Jana Pawła II dzisiaj w Filharmonii Warszawskiej, ale nie tylko, bo na pewno w Wadowicach, w Łodzi, pewno w wielu, wielu innych miastach będą i koncerty, i msze święte z okazji tej rocznicy. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę i życzę, żeby ten chór zaśpiewał jak najpiękniej.
Bardzo dziękuję, będziemy się na pewno bardzo starać i zapraszamy do Filharmonii.
Szczęściarzy. Bartosz Michałowski, dyrygent chóru Filharmonii Warszawskiej, był gościem poranka wnet, poranka prowadzonego z Wrocławia. Najprawdopodobniej gdzieś już w miejscu, w którym będzie kongres G2, jest Łukasz Jankowski. Łukaszu, czy jesteś?
Dzień dobry Państwu. Tak jest, jestem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
Słychać się świetnie, tak jak chór Filharmonii Warszawskiej. Powiedz, jaka jest atmosfera? Czy są już pierwsi goście? Czego możemy się spodziewać, kiedy dotrzemy już do tego miejsca, gdzie kongres G2 o godzinie 9 się rozpocznie?
Oczywiście kongres powoli się rozpoczyna. Jeszcze nie ma wielu gości, ale wszystko jest gotowe. Są stanowiska, jest miejsce dla słuchaczy, jest miejsce dla przemawiających. Są też na przykład żołnierze również, którzy mają swoją wystawę. Natomiast jest taka cisza przed burzą. Wszystko jest gotowe, żeby ta burza się rozpoczęła.
Halo, Łukasz.
Żeby mnie słychać, bo tutaj też nie jest łatwo, żeby mieć odpowiedni zasięg. Postaram się z budynku stadionu w jakimś stopniu się uwolnić, ażeby dojść do miejsca, gdzie będzie mnie lepiej słychać. Nie wiem, czy to jest to miejsce.
Łukaszu, może być cię nie słychać. Przygotuj się do swojego pierwszego panelu, bo już o godzinie 9 ważny panel otwarcia będzie prowadził Łukasz Jankowski, bo w naszym studio, które jest przed hotelem, w którym mieszkamy, na takim bardzo wygodnym i można powiedzieć metalowym, zapukam, bo jak to nazwać, śmietniku, no bo taki jest fakt, ale jest tu ciepła herbata, wszystko jak trzeba. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, też przyjechał na kongres G2. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Jesteśmy się przy śmietniku, ale nie, generalnie to żartujesz trochę, ale jest bardzo... Pozdrawiamy z Wrocławia.
To prawda, gorąco pozdrawiamy z zimnego Wrocławia. Twoje zadanie, jakie jest tutaj dzisiaj we Wrocławiu?
To jeszcze pozdrowię wszystkich taksówkarzy, którzy słuchają Radia Wnet, z którymi ja jeżdżę bardzo często.
I słuchają, to my też dołączymy się do tych pozdrowień.
Teraz już pozdrowień. Ja dzisiaj, jak i na ogół, zajmuję się energetyką. Mamy panel o cyfryzacji, o połączeniu sektora energetycznego z sektorem IT i o tym, jak ten świat będzie wyglądał w następnych dekadach.
A skąd my to możemy wiedzieć? Teraz weszliśmy w epokę sztucznej inteligencji, weszliśmy w czas zupełnie nieprzewidywalny.
To wynika z tego, że cały system, jakby rewolucja technologiczna, która następuje, nie może się odbyć bez cyfryzacji, dlatego że ten popyt i podaż na energię, czyli to, że energia jest konsumowana w jakiejś fabryczce czy w naszych domach, ten popyt i podaż ma się przecinać jak najbliżej siebie. Czyli nie budujemy w następnych dekadach wielkich, nie tylko, wielkich fabryk prądu na dużych polach, tylko staramy się energię wytwarzać lokalnie, w poszczególnych gminach, powiatach i tam ją też konsumować.
I najlepsza technologia, którą zastosujemy, to ma być ta fotowoltaika, czy malutkie elektrownie atomowe, które umieścimy we własnych piwnicach, jeśli je mamy?
Przydomowe elektrownie atomowe, bardzo dobry pomysł. W energetyce tej przyszłości nie ma jednego dobrego rozwiązania. To nie, jakby zmieniamy sposób myślenia o tym, jak będzie napędzany nasz świat, zarówno w transporcie, jak i w ciepłownictwie, jak i elektroenergetyce. I nie ma jednego dobrego rozwiązania. Sama fotowoltaika na dzisiaj, same elektrownie atomowe, które będą budowane, czy są budowane, czy małe, czy duże, to nie jest coś, co zmieni świat dzisiaj. Nie będzie jednego rozwiązania na pewno.
A czy nie jest tak, że cała doktryna zielonej transformacji jest pułapką, w którą wpada człowiek, czy wpada ludzkość, czy może mniej wpada Europa?
No, Europa chyba najbardziej wpada, bo Europa miała taki pomysł, że będzie takim hubem, będzie wiodąca, jeżeli chodzi o postęp i będzie dostarczała technologii, cały świat je będzie kupował. A zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie powiedzieli, dobra, no to robimy transformację energetyczną, będziemy jeździć innymi samochodami, nie dieslowymi i tak dalej, ale też zrobimy własne technologie. No i okazało się, że tutaj nie ma Europa jakiejś specjalnej przewagi jeszcze, ale też nie widać, żeby ona nastąpiła.
To jest tak, że my do tej transformacji energetycznej przystępujemy po pierwsze z dogmatami, a po drugie z góry, czyli centralnie sterowana transformacja energetyczna. To, co centralne sterowanie kiedyś w Polsce Ludowej źle się skończyło, w Europie też tak samo się skończy?
Co się może nie udać. Od 24 lutego zeszłego roku okazało się, że cała polityka energetyczno-klimatyczna oparta o gaz rosyjski, tani gaz trafiający przez dwie rury, czy cztery w zasadzie formalnie, ale dwa Nord Streamy do na teren Niemiec, nie jest dobrym pomysłem i przez ostatnie półtora roku następuje przeflancowanie, że tak powiem, części niemieckiego na przykład przemysłu na alternatywy nierosyjskie, ale to też niesie konsekwencje w transformacji, więc jest bardzo duże ryzyko zarządzania tak gigantycznych zmian, które wchodzą nie tylko w energetykę, ale wchodzą w rolnictwo, w każdy element naszego życia, kiedy to jest zaprogramowane z góry. Niektóre rzeczy się nie udają i Unia będzie miała trochę, że tak powiem, w cudzysłowie, krwi na rękach.
Ja jestem ofiarą propagandy czasów Gierka. Czarne złoto odmieniane przez wszystkie przypadki, energetyka węglowa, czy odejście od tej energii, przepraszam za takie fundamentalne pytanie, ale odejście od tej energetyki węglowej, która ma nastąpić ewolucyjnie, ale dosyć szybko. Czy to z punktu widzenia polskiego systemu energetycznego może się udać i czy ma sens?
No to się już dzieje. Też wielokrotnie z tobą i z Łukaszem o tym rozmawialiśmy. Mamy dwie elementy. Sektor wydobywczy i wydobycie węgla kamiennego w Polsce spada na łeb, na szyję 2-3 punkty co roku przez ostatnie 30 parę lat.
I import węgla wzrasta. Przypływa. No to, tak. To właśnie tutaj tego sensu nie widzę.
Dlatego, że cały czas mamy moce wytwórcze na węglu kamiennym. I samo wydobycie węgla kamiennego nie emituje CO2, emituje metan, jak już też o tym osobną rozmowę można zrobić, ale samo spalanie tego importowanego węgla jest emisyjne i płacimy za to jako odbiorcy energii.
płacimy za to, bo takie są przepisy i takie jest prawo. Gdybyśmy nie płacili, to energia z węgla byłaby energią najtańszą.
Szczególnie z węgla brunatnego. Natomiast nawet jakbyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to jakaś forma otagowania czy o naklejkowania zielonymi naklejkami produktów, które by z Polski były eksportowane na przykład na teren Unii Europejskiej, i tak by była, bo większość krajów zachodnich, większość naszych sojuszników, po pierwsze nie ma takiego problemu z emisyjnością, po drugie będzie tego albo już wymaga, albo będzie wymagać. Jest taki producent świeczek do jednej z dużych sieci znanych wszystkim w centralnej Polsce, który ma problem, bo te świeczki nie mogą być w niektóre miejsca eksportowane, bo mamy taki właśnie miks energetyczny, więc niezależnie od tego, trochę jak w filmie Nocna Zmiana, już jak chyba tam ten Pawlak z Wałęsą rozmawiają, i cytat jest taki: nie wiecie, jak daleko zaszli.
Nocna Zmiana to nam przypomina, że 4 czerwca się zbliża. Z jednej strony wielka demonstracja Platformy Obywatelskiej zapowiadana przez Donalda Tuska, a z drugiej strony wspomnienie tej Nocnej Zmiany, kiedy rząd Jana Olszewskiego w nocy został odwołany i wtedy premierem został Waldemar Pawlak, który, jak mówią niektórzy, będzie startował w wyborach parlamentarnych i prawdopodobnie zostanie posłem kolejnej kadencji. Waldemar Pawlak, ten, który podpisał porozumienie z Gazpromem. Dobrze, tak się zastanawiam.
Mamy pana premiera i teraz się nie da już takiego porozumienia więcej podpisać.
Prawdopodobnie, bo nigdy nie mów nigdy, bo nie wiadomo, co się w tej polityce i na tym świecie może zdarzyć. A czego i którego, czy w ogóle znasz program tego naszego spotkania na kongresie G2? Czego z przyjemnością posłuchasz? Czy o kosmosie, czy o sztucznej inteligencji?
To jest fajne miejsce w Wrocławiu i fajny kongres. Nie znam wszystkich paneli, bo wybiorę się na swój i jeszcze jeden, ale to, jak powstaje na przykład w Polsce sektor kosmiczny, to jest niesamowite, że potrafimy robić, no nie satelity, ale potrafimy robić elementy, które są niezbędne do tego, żeby satelity latały. To jest fantastyczne, że małe czasami startupy, małe grupy inżynierów potrafią się zebrać i wymyślić coś, żeby zrobić antenkę, która się z takiego małego centymetrowego grzydylka się rozszerza na przykład na 3 metry albo 4 metry i tam coś smyra i załatwia jakiś problem w kosmosie. Niesamowite. A tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. I to jest, te kosmiczne rzeczy są fascynujące.
To prawda, dzisiaj też jest rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Czy twoje, masz jakieś swoje osobiste wspomnienie związane ze świętym Janem Pawłem II?
To był niesamowity czas. Byłem raz na audiencji, na której tata był i mama takiej prywatnej, ale pamiętam ten dzień, te dni w zasadzie dwa, bo wtedy byłem rzecznikiem prezydenta świętej pamięci Lecha, prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. I najpierw był taki gigantyczny, no pewnie troszeczkę taki na skraju legalności, nie wiem, dzień skupienia, modlitwy, a potem była żałoba. Były dwie gigantyczne dwa gigantyczne zgromadzenia warszawiaków i nie tylko. I pamiętam tę atmosferę, to było niesamowite. Rzeczywiście dla wielu Polaków, czy prawie wszystkich, wtedy odszedł ktoś niezwykle ważny.
I wydawało się, że ta śmierć zmieni Polskę. Polski nie da się chyba zmienić.
Niektórych na Wiertniczej na przykład nie.
Niedługo przeniesiemy się na kongres wrocławski, kongres G2. Marcin Roszkowski, mimo zmian klimatu i tego ocieplenia we Wrocławiu, dzisiaj chłodno w samej koszuli stoisz, popijasz herbatę.
Twoją herbatę. Wypiliśmy dzisiaj o poranku twoją herbatę przy śmietniku we Wrocławiu.
Taka jest prawda. A teraz posłuchamy piosenki. Jest godzina 8:55. Piosenki Jacka Kaczmarskiego, Modlitwa o wschodzie słońca. Krakowski Zbigniew Łapiński na zakończenie poranka wnet nadawanego z Wrocławia. Improwizowany poranek z niespodziankami, ale tak to jest, kiedy człowiek opuszcza krakowskie przedmieście 79 i udaje się w nieznane. Może to przesadziłem z tym nieznanym. Wrocław, piękne miasto, w którym nadajemy, w którym mamy wielu przyjaciół, których serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę wiadomości Jakub Duszak, a my będziemy się starali Państwu opowiedzieć stąd z Wrocławia o kongresie G2, o kongresie, w którym mam nadzieję spotkamy wielu ciekawych ludzi. Wszystkiego dobrego. Żegna się Krzysztof Skowroński.
Reklama. Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja Jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma, sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 9:00. W tym wydaniu wiadomości: Holandia zaprzecza, jakoby osiągnięto porozumienie w sprawie zakupu myśliwców F-16 dla Ukrainy. Wybuchy w Kijowie i innych rejonach Ukrainy, relacja Dmytra Antoniuka oraz TikTok zakazany w Montanie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Holandia zaprzecza, jakoby osiągnięto porozumienie w sprawie zakupu myśliwców F-16 dla Ukrainy, o czym informował we wtorek brytyjski premier Rishi Sunak. Rzecznik premiera Marka Rutego powiedział, że nie zawarto żadnych konkretnych umów dotyczących zakupu myśliwców. Czytamy w dzienniku NRC. Rzecznik powiedział gazecie, że Rutte uzgodnił jedynie z Sunakiem utrzymywanie ścisłego kontaktu w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Również minister spraw zagranicznych Holandii twierdzi, że nie ma postępów w rozmowach na temat ewentualnej dostawy myśliwców, donosi agencja Reutera. W ubiegłym tygodniu holenderski premier powiedział podczas konferencji prasowej w Brazylii, że Holandia prowadzi intensywne rozmowy z Danią, Wielką Brytanią i USA właśnie w sprawie przekazania samolotów F-16 Ukrainie. W nocy Rosja dokonała zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Rozległ się alarm, który trwał około 3 godzin. Kijów został zaatakowany. Jeszcze nie wiemy, ile było tych rakiet i dronów. Wszystko, co oni wystrzelili, zostało zastrzelone nad Kijowem, ale znów odłamki tych rakiet spadły i w Odesie. I w Odesie niestety my mamy jedną osobę zabitą i dwóch rannych.
Mówił Dmytro Antoniuk, a dowódca armii Ukrainy, generał Walerii Załużny, donosi, że armia ukraińska zestrzeliła minionej nocy 29 rosyjskich pocisków manewrujących. Dodał, że Rosjanie wystrzelili 22 rakiety z bombowców strategicznych, 6 rakiet Kalibr z okrętów na Morzu Czarnym i 2 rakiety Iskander z wyrzutni naziemnych. Tylko jedna z nich przebiła się przez ukraińską obronę. Siły ukraińskie zniszczyły też 4 drony, w tym 2 produkcji irańskiej typu Shahed. 9 ofiar śmiertelnych, 13 tysięcy osób ewakuowanych. To najnowszy bilans katastrofalnej powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna, podaje prasa za lokalnymi władzami. Podkreśla się, że nad tą częścią kraju przeszły tropikalne deszcze, będące rezultatem tak zwanego chorego klimatu. Nigdy wcześniej nie spadły tam tak ogromne ilości deszczu w tak krótkim czasie, zaznaczają gazety. Informują, że wszystkich 21 rzek i strumieni między Bolonią a Rimini wystąpiło z brzegów, zalewając ogromny obszar regionu. Pod wodą znalazły się m.in. miasta Faenza, częściowo Czesna i Forli oraz dziesiątki miejscowości sparaliżowana w wielu miejscach jest komunikacja kolejowa i drogowa. Zamkniętych jest 450 dróg, a wiele miejscowości jest nadal odciętych od świata, odnotowuje Corriere della Sera. Pierwsza powódź miała miejsce w tym regionie na początku maja. W ciągu 2 tygodni spadło tam tyle deszczu, ile pada w ciągu 7 miesięcy. Specjaliści, którzy brali udział w projektowaniu między innymi hipersonicznych pocisków dla rosyjskiej armii, zostali aresztowani pod zarzutem zdrady, jak podaje portal The Moscow Times. 3 naukowcom z ośrodka w Nowosybirsku grozi nawet dożywotnie więzienie. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Sprawę komentował w poranku wnet redaktor portalu Defense24, ekspert do spraw bezpieczeństwa Michał Bruszewski.
Tutaj widać takie nerwowe ruchy Putina. Być może wmówiono mu, że to jest właśnie taka Wunderwaffe, która wygra dla niego wojnę. Natomiast sama idea polegała na tym, że ta rakieta, oczywiście poza jakąś tam skutecznością pocisku, miała przede wszystkim mieć element psychologiczny, czyli miała zastraszyć Ukraińców. Tylko się okazało, że nie tylko Kinżały, ale także inne rakiety nie były w stanie złamać oporu społeczeństwa ukraińskiego i nie było takiego elementu szoku, na który liczył Putin.
Mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa Michał Bruszewski. Cała rozmowa na wnet.fm. Gubernator stanu Montana Greg Gianforte podpisał ustawę zakazującą w tym stanie używania chińskiej aplikacji do krótkich filmów wideo TikTok. Montana to pierwszy amerykański stan, który się na to zdecydował. Komunistyczna partia Chin wykorzystuje TikToka do szpiegowania Amerykanów, naruszania ich prywatności, gromadzenia ich osobistych, prywatnych i wrażliwych informacji jest dobrze udokumentowana, argumentował Gianforte. TikTok, należący do chińskiej firmy technologicznej ByteDance, stoi w obliczu rosnących wyzwań ze strony niektórych amerykańskich ustawodawców. Domagają się zakazania aplikacji w całym kraju z powodu obaw o potencjalny wpływ chińskiego rządu na tę platformę. Gianforte zabronił również korzystania ze wszystkich aplikacji mediów społecznościowych, które gromadzą i udostępniają dane osobowe lub inne wrogim zagranicznym adwersarzom na urządzeniach wydawanych przez władzę. Każde naruszenie zakazu może wiązać się z karą w wysokości $10,000. Egzekwowaniem przepisów zajmie się Departament Sprawiedliwości stanu Montana.
Prognoza pogody.
Dziś na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże z opadami. W Karpatach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na krańcach wschodnich, 15 w centrum, do 18 na zachodzie i Mazurach.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Iga Świątek pożegnała się z turniejem w Rzymie ze względu na kontuzję. Skraszowała w trzecim secie meczu z Jeleną Rybakiną. 6-2 w pierwszym secie zwycięstwo Igi, później 6-7 w drugim secie i wtedy właśnie odezwało się prawe udo. Wyszła z obandażowanym tym prawym udem na trzeci set, ale już nie mogła kontynuować gry ze względu właśnie na kontuzję. Dziś rezonans magnetyczny i dalsza diagnoza. Oby Iga się wyleczyła przed turniejem Roland Garros. Jeszcze śmieszna sytuacja, ale też taka nieoczekiwana. W pierwszym secie Idze zadzwonił telefon w torbie. Sędzia musiał przerwać mecz, a Iga z takim niesmakiem oddała telefon swojemu sztabowi szkoleniowemu. To się nie zdarza w świecie tenisa, a więc ten mecz od początku dla Igi się nie ułożył. Oby jak najszybciej wróciła do zdrowia. Manchester City awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym rozgromił Real Madryt 4-0. Bernardo Silva 2 bramki, Alcaraz 1 i Julian Alvarez i wielki sukces drużyny Pepa Guardioli. Przypomnijmy, że 2 lata temu Manchester przegrał finał Ligi Mistrzów z Chelsea 0-1. Wtedy na stadionie w Porto panowała pandemia. Niewielu widzów, tylko oficjele. No i teraz Manchester City zupełnie w innych nastrojach pewnie przystąpi do wielkiego finału przeciwko Interowi Mediolan. Takiego finału jeszcze w historii w ogóle w Pucharu Europy nie było, a ten mecz odbędzie się 10 czerwca w Stambule. Sędzią jeszcze tego wczorajszego meczu był Szymon Marciniak. Zebrał jak najlepsze pochlebne recenzje. Dziś natomiast 2 rewanżowe mecze półfinału. Najpierw Liga Europy. Sevilla-Juventus 1-1 w pierwszym meczu. Szczęsny Milik w barwach Turyńczyków. I Bayer Leverkusen-Roma 1-0. Roma wygra w pierwszym meczu. Nikola Zalewski oczywiście piłkarzem Rzymu. Natomiast w Lidze Konferencji AZ Alkmaar zmierzy się z West Ham United w bramce Londyńczyków Łukasz Fabiański. 2-1 jednego. Anglicy mają zaliczkę z pierwszego meczu, natomiast FC Basel 2-1 również wygrał w pierwszym meczu i z pogromcą Lecha Poznań, a więc Fiorentiną, ma bramkę przewagi przed meczem rewanżowym. Dziś także rewanż w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce zremisowała w pierwszym meczu na Węgrzech z Veszprem, a więc bardzo duża szansa, że Industria awansuje do Final Four, natomiast niestety nie będzie tam Orlenu Płock, który przegrał 28-30 z Magdeburg w Niemczech, no i po prostu pożegnał się z tymi rozgrywkami. Duża niespodzianka, jeśli chodzi o Widzew Łódź piłkarski, ten, który gra w Ekstraklasie, Beniaminek, środek tabeli. Oczywiście wielu, wielu kibiców przychodzi na mecze, a dziś w nocy na mediach społecznościowych pożegnał się z klubem twórca ostatnich sukcesów, a więc prezes Mateusz Droszcz poinformował, że rezygnuje z funkcji, z kierowania tym wielkim klubem. Od 2021 roku był właśnie prezesem Widzewa Łódź, ale w tym momencie kończy już swoją przygodę z łódzkim klubem. Teraz to wszystko.